końca i właśnie my, o.
Dobrze. Jest prośba o podsumowanie. Na czym polega, to jest najważniejsze. Polska jest krajem frontowym. Tutaj toczy się najbardziej zażarta walka na świecie między dobrem i złem. Nie zrobi tego Australia, nie zrobi tego Kanada. Na nas rzecz polega. I to cały czas ta granica się, stoimy na granicy i to się waha. Ulegniemy, czy postawimy na swoim. Czy Polska stanie się krajem, do którego zaczną ludzie przyjechać zbrzydzeni tamtym światem. Niemcami, Stanami. Ja znam restaurację, Włoch przyjechał, prawda, tutaj, dlatego, że tam, że tu jeszcze jest kraj chrześcijański, jego stanie. Więc musimy tę granicę trzymać, demonstrować, pokazywać. Jeszcze walczymy, jeszcze nie poddajemy się. A w razie czego, no to będziemy się wówczas cofać do mniejszych jednostek. Będziemy tworzyli, może będą katolickie szpitale, może będą katolickie szkoły, są jeszcze w Polsce. O to trzeba wojować. Tak? No. Więc mówię, a optymizm z tego wszystkiego jednak wynika, ponieważ my wiemy, że należymy do obozu zwycięskiego. To całe diabelstwo i paskudztwo poszaleje ze 2-3 lata, jak mówią przepowiednie. Słucham?
A bramy piekielne nie przemogą.
Oczywiście. Więc bądźmy dumni z tego, że należymy do takiego obozu i trzymajmy się. Niech tam ci się martwią. A teraz może kawałek, krótka historia. Na rok 2000 wydawnictwo literackie z Krakowa chciało wydać taki pomysł na tym, jak będzie wyglądał świat czy Polska za 50 lat. I ja napisałem tam taki kawałek. Przyjąłem taką zasadę, że oglądam się wstecz z roku 2050. I nazywa się to oglądając się na minione pół wieku. To mi zaginął mi ten tekst, bo wydawnictwo mi nie przysłało nawet książki. Ale jeżeli to Państwa zaciekawi, to pozwolę sobie przeczytać. Jak patrzymy wstecz na nasze czasy z roku 2050. Pierwsza połowa XXI wieku charakteryzowała się niezwykle burzliwymi zmianami w przyrodzie. Ruszyły z miejsca nawet bieguny, czyniąc nieprzydatnymi kompasy i mapy ze starymi współrzędnymi. Zmiana długości dnia i nocy w połączeniu z ogólnym ociepleniem spowodowały wymianę szaty roślinnej. Lasy iglaste, wydzielające w czasie upału łatwopalne olejki eteryczne, padły ofiarą katastrofalnych pożarów, ustępując stopniowo miejsca drzewom liściastym. Mieszkańcy strefy wcześniej umiarkowanej zostali zaatakowani przez choroby tropikalne, przede wszystkim malarię i ameby. Brak odporności oraz utrzymywanie się tradycyjnego sposobu żywienia, niedostosowanego do nowego klimatu, sprawiały, że śmierć zbierała obfite żniwo. Gwałtowne topnienie lodowców spowodowało początkowo powodzie, a potem wyschnięcie wielu rzek. Woda pitna stała się najcenniejszym surowcem. To już mamy. I powodem licznych zatargów dyplomatycznych przechodzących w lokalne starcia zbrojne. Na przykład Turcja, w której biorą początek rzeki płynące przez Iran, Irak i Syrię, stała się potęgą wodną na modłę dawnych państw naftowych. Ale była też oskarżana o kradzież wody, ilekroć czynniki naturalne powodowały spadek poziomu wód. Mówił mi to pewien Syryjczyk, że pojechał po 30 latach do swojej rodzinnych stron i spora rzeka była teraz takim błotnistym strumyczkiem, że można było przeskoczyć przez nią. Świat bronił się, ogłaszając kwarantanny oraz likwidując na wiele lat połączenia lotnicze i morskie przed tymi chorobami. Teraz połączenia lotnicze chcą zlikwidować te szalone panienki, które mówią, że samoloty za dużo spalają czegoś tam, prawda? I że trzeba przejść na tratwy, kajaki i tak dalej. Mieszkańcy państw i miast zadrzumionych porozumiewali się ze swoimi mieszkającymi daleko bliskimi za pośrednictwem telefonu i internetu. Podniesienie się poziomu oceanów przyniosło zagładę wielu gęsto zaludnionym portowym miastom, a Wenecję zwiedzali już tylko płetwonurkowie. Wiele wysp i atoli na Pacyfiku zostało zatopionych w części lub w całości. Bogaci zawczasu przenieśli się wysoko do wysoko położonych osiedli obronnych, ale wielu nie przeżyło rozpaczliwego ataku zatapianej biedoty. W telewizji można było oglądać filmowane z helikopterów sceny walki na śmierć i życie. Popularność studyjnych reality show ogromnie spadła. Potężne trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów powodowały dezorganizację i ucieczki ludności. W roku 2025, tak sobie wymyśliłem, ocean pochłonął zachodnią Kalifornię. Większość ludności ewakuowana, ale straty materialne były ogromne. Państwo wiecie, że tam jest taki St. Andreas Fault w Kalifornii, czyli takie pęknięcie świętego Andrzeja się nazywa. I to jest miejsce, w którym kawał Kalifornii spadnie do morza, tylko jest kwestia kiedy. W ślad za katastrofą szły epidemie, głód i bandytyzm. Gryzonie, niehamowane w swojej rozrodczości przez surowe zimy, roznosiły zarazę. Stwierdzono na przykład w Meksyku, jak się ociepliła pogoda, że dwa razy więcej gryzoni przeżywało zimę. Wszystko to razem zredukowało liczbę ludności prawie świata, prawie 1/3, ale dokładnych statystyk nikt już nie prowadził. Można by pomyśleć, że Ziemia, zniesmaczona tym, co z nią wyrabiają, otrząsnęła się z nadmiaru dwunogich pasożytów. O, to jest w duchu ekologistów dzisiejszych. Demografia. Wielka wędrówka ludów rozpoczęła się już w XX wieku. Niewiele lat po upadku europejskich systemów kolonialnych kierunek kolonizacji uległ odwróceniu. Teraz Azja, Afryka i Ameryka Południowa ruszyły na dawne metropolie, czasem rozpraszając się w poszukiwaniu pracy, ale na ogół tworząc klasyczne kolonie. Słynny Chinatowns w każdym prawie większym mieście zachodu. Już dzisiaj Chińczycy się nie gromadzą w takich miastach, wykupują mieszkania w bogatych dzielnicach i już to wygląda zupełnie inaczej, nie na Chinatown. Ale zachowując swoje religie i obyczaje. Emigranci stopniowo wzmacniali swą pozycję społeczną i polityczną. Partie wkrótce zaczęły rywalizować o ich względy, żeby zdobyć dodatkowe głosy. To się dzieje. Wyznawcy islamu, podzieleni w krajach muzułmańskich na zwalczające się odłamy, w Europie zjednoczyli się wokół islamizacji tego kontynentu. Rozpoczęto od budowy 7 wielkich meczetów w 7 stolicach. Wznoszono je jak najbliżej świątyń chrześcijańskich. Pierwszy taki meczet stanął w warszawskim Wilanowie, nieopodal świątyni Opatrzności Bożej, ciągle w budowie. Tutaj, również korzystając z polskiej, czy to tolerancji, czy beztroski, powstał uniwersytet dla studentów muzułmańskich z całej Europy. To jest prawda, już teraz. Polska, która niegdyś broniła cywilizacji chrześcijańskiej na wschodzie i wyprawiała się w jej obronie pod Wiedeń, okazała się całkiem nieprzygotowana na inwazję muzułmanów przybywających z europejskimi paszportami z zachodu. Przedmurze nie zdążyło się obrócić we właściwą stronę. Powolny i bezkrwawy, no prawie bezkrwawy, proces mieszania się ras i narodów przerywany był gwałtownymi atakami fal uchodźców, powodowanych klęskami żywiołowymi. Przelewali się niepowstrzymanie do krajów częściowo opustoszałych lub po prostu sąsiednich. Kraje bogate, zamieszkane przez bezwolnych emerytów, próbowały się bronić za pomocą pól minowych i robotów, ale tłumy najeźdźców pędziły przed sobą stada wyzwolonych z nowoczesnych farm krów, które na krótko przed gwałtowną śmiercią po raz pierwszy i ostatni oglądały słońce i trawę. Mamy tą już jakąś idiotkę, tak? Co? Na szczęście wydelegowano ją do Parlamentu Europejskiego, co mówi, że krowy są gwałcone i odbiera się im mleko, a przecież są same by się napiły chętnie. Odpowiedzią na starzenie się społeczeństwa europejskiego, ojciec Bucheński mówił, kobiety nie chcą rodzić, mężczyźni nie chcą się bić, było odmłodzenie społeczeństw wschodu i południa. Tam połowa mężczyzn mieściła się w przedziale od 15 do 24 lat. Tworzono armię z dzieci od 9 roku życia. To mamy w Afryce. Na początku świat zachodni zgłaszał w tej sprawie zastrzeżenia, ale gdzie indziej taki dzieciak mógł dostać ubranie, buty i jakąś strawę. Proceder wkrótce stał się nagminny, a producenci broni zaczęli dostarczać specjalnie lekkiego uzbrojenia dostosowanego do możliwości niedożywionych dzieciaków. W całym tym zamieszaniu najważniejszym źródłem identyfikacji stała się przynależność religijna. W wojnach religijnych w Afryce i Azji ginęły miliony ludzi. W odpowiedzi na agresję muzułmanów chrześcijanie podzielili się na dwa odłamy. Jedni sądzili, że zbliża się zapowiedziany koniec świata i należy wybrać drogę męczeństwa. Inni powoływali się na Poitiers, Lepanto i Bitwę Warszawską, organizując własne armie i milicje. Były miejsca, gdzie udało się uniknąć konfliktów, a nawet nawiązać życzliwą współpracę. Tak działo się m.in. w Polsce, głównie dzięki mediacji polskich muzułmanów. To błąd. Kiedyś tak myślałem. Dzisiaj już nie myślę, bo wiem, że Arabia Saudyjska nasłała ludzi, którzy polskich Tatarów też buntują już i tworzą z nich jakieś takie oddziały antychrześcijańskie. Stopniowo stary świat zaczął się porządkować według zupełnie nowych, a może bardzo starych zasad. Ośrodkami organizacji stały się miasta i regiony tworzące zmienne federacje. W zawierusze rozpadły się światowe firmy, molochy, transport zaczął być drogi i ryzykowny, wróciły lokalne przemysły i firmy rodzinne. Handel zdominowali Chińczycy i inni Azjaci. Różnojęzyczne społeczności żyły razem, ale osobno. Czynnikiem integrującym pozostawała tylko religia. Chrześcijaństwo, choć najmniej agresywne, wyszło z tej burzy zwycięskie, głównie dzięki masowym konwersjom Chińczyków, którzy żywili głęboko zakorzenioną podejrzliwość do islamu. Czytać dalej? Na początku XXI wieku wszystkie największe mocarstwa świata znajdowały się w stanie chwiejnej równowagi. Stany Zjednoczone, wbrew mądrym, ale bezsilnym głosom ostrzegawczym, nie potrafiły się wyzwolić ze swojej polityki hegemonistycznej i w rezultacie spotkał je typowy los państwa uniwersalnego. Zwróciły przeciw sobie wszystkich i zbyt szeroko rozrzuciły swoje siły. Stan permanentnej wojny, utrzymywany od czasu Pearl Harbor, łagodził problemy wewnętrzne. Kiedy jednak legiony zaczęły ściągać do domu ze 130 krajów, stan wojenny przeniósł się do wnętrza Stanów. Po załamaniu się giełd, upadku banków i okresie dyktatury policyjno-wojskowej zaczął się proces dezintegracji Stanów. Poszczególne stany, rejony, a nawet miasta wypowiadały posłuszeństwo rządowi centralnemu. Przewodziły Teksas, Kalifornia i Kaskadia, czyli wybrzeże północno-zachodnie. Wobec rozkwitu piractwa wzrosły koszty transportu, a w ślad za tym rola rodzimej produkcji żywności, na czym skorzystały kraje środkowego zachodu. Po roku 2020, to już choroba, Chiny były największą gospodarką świata i coraz śmielej żądały należnego im miejsca. Azjatycki Fundusz Walutowy przyciągał coraz więcej krajów, również z innych części globu. Władze chińskie żelazną ręką utrzymywały integralność terytorialną kraju, nie cofając się przed krwawymi pacyfikacjami. Połączenie dyplomacji, szantażu militarnego i osłabienia Stanów doprowadziło do wchłonięcia Tajwanu. Ponieważ ograniczenie urodzeń groziło starzenie się społeczeństwa, władze wybrały politykę popierania emigracji. Zarzuciła się wschodnia Syberia, północna Australia, wschodnia Afryka. Czy zdajemy sobie sprawę, jak to teraz wygląda? W Australii Chińczycy praktycznie już rządzą, mimo że nie muszą mieć ludności, ale wielkie firmy wkroczyły i prezydent ich słucha po prostu, bo boi się zadrzeć z Chińczykami. Chińczycy mogą poprzeć taką partię, którą zechcą. Pieniędzy mają do licha i trochę. Od Rosji wydzierżawiły tereny równe, jak obliczyłem, powierzchnią naszym ziemią zachodnią. Afryka Wschodnia, no to już jest ich kupa. Tam mają gospodarstwa, ziemię, ludność. Są prowadzone kursy języka chińskiego. Ci, którzy się najlepiej uczą, są zapraszani do Chin na rok. Wracają schinizowani już nieźle. Jednocześnie w Chinach kontynentalnych i wśród emigracji kwitła kultura, sztuka i nauka. Wobec spadku nakładów finansowych na badania naukowe w Stanach, liczący prawie ćwierć miliona studentów Uniwersytet Pekiński oraz uczelnie 50-milionowej aglomeracji szanghajskiej zaczęły przyciągać uczonych z całego świata. To już się dzieje. Chińskie filmy opanowały kino, a ich kalifornijskie podróbki zapychały przedpołudniowe programy telewizyjne. Rozgrywany co dwa lata z wielką pompą konkurs chopinowski przeniósł się spod upadającego Tokio do Szanghaju. Polscy pianiści nadal byli uważani za niezrównanych wykonawców mazurków. W myśl zasady, że system sprawowania władzy musi być zgodny z systemem generowania bogactwa, w Rosji na początku wieku rozegrała się wojna między oligarchami kontynuującymi eksploatację niezmierzonych bogactw naturalnych, a aparatem państwowym, który musiał przejąć kontrolę nad źródłami bogactwa, jeśli chciał dalej rządzić. Mecz bezkrwawo wygrał przedstawiciel aparatu Putin dzięki znakomitym służbom specjalnym i silnemu instynktowi państwowemu rosyjskiego ludu. W warunkach wielkiej koncentracji bogactwa demokracja jest czymś nienaturalnym. Toteż Putin i jego poplecznicy zaczęli planowo odbudowywać ustrój monarchiczny. Odnaleziono krewnych zamordowanego cara z linii bocznej, pielęgnowano i sprowadzano z emigracji potomków starej szlachty i tworzono nową, nadając herby wyższym oficerom i wychowując kastę oficerską w szkołach kadetów. To już się dzieje. Demokracja wymaga społeczeństwa jednolitego pod względem kultury i stanu majątkowego. A tymczasem w rezultacie masowych migracji tereny państw narodowych zamieszkiwała mozaika ludów nie mających wspólnego języka, kultury i historii. Ludów spotykających się tylko przy wymianie handlowej. Jak my z Wietnamczykami. Co my o nich wiemy? Kupujemy na bazarze, dajemy pieniądze i do widzenia. To, co było zabójcze, byłoby zabójcze dla państw demokracji parlamentarnej, nie szkodziło monarchiom. Królowie zawsze lubili dzielić i rządzić. Wkrótce większość jednostek terytorialnych przejęła ustrój monarchiczny, a Niemcy, które znów rozpadły się na Rzeszę, próbowały nawet restaurować cesarstwo obejmujące swymi wpływami ziemię od Adriatyku do Bałtyku. W Niemczech jest taka wersja, że trzeba cesarstwo odbudowywać. Niemcy mają być cesarstwem. Cichy powrót do monarchii przy zachowaniu dekoracji demokratycznych zaczął się jeszcze w drugiej połowie XX wieku w Azji, gdzie żony, córki i synowie przejmowali rządy po ojcach, tak jak w Indiach, na Ceylonie, w Korei Północnej, w Azerbejdżanie. Tutaj napisałem, że przykład w Europie dała Polska z dwupokoleniową dynastią Kwaśniewskich, ale jakoś Bóg szczepił. Unia Europejska, jak wszystkie zlepieńce polityczne, nie przeżyła wieloletniego kryzysu i rozpadła się na część śródziemnomorską i część bałtycką z Anglią pogrążającą się w swojej splendid isolation. Światowa opinia publiczna z zaskoczeniem zauważyła pojawianie się nowych gigantów. Indie przekształciły się z mocarstwa lokalnego światowe, zbierając owoce długoletniej, mądrej polityki rozwoju nauki i edukacji. To znaczy Indie przeskoczyły etap uprzemysłowienia i zajęły się od razu elektroniką i elektronizacją. Więc na przykład, jeżeli ktoś telefonuje z Anglii do Irlandii, to się łączy przez Indie w tej chwili. Brazylia rzuciła wyzwanie hegemonii Stanów i wybrała własną drogę rozwoju ze śmiałymi rozwiązaniami. Uniezależnienie się od importu ropy przez produkcję spirytusu napędowego. Tego moglibyśmy ich nauczyć. I rzeczywiście to jest prawda. Nie wiem, jak w tej chwili to wygląda, moje wiadomości były sprzed paru lat, ale polska ambasada w Brazylii utrzymywała się ze sprzedaży starych samochodów benzynowych, które były tam luksusem i czymś prawie muzealnym. Względna izolacja geograficzna, brak problemu przeludnienia i napływu imigrantów sprawiły, że światowe kataklizmy tylko wzmacniały Brazylię. Nawet jej taktyka produkcji taniego i łatwego w obsłudze uzbrojenia zaowocowała wielkimi zyskami w epoce wojen peryferyjnych. Te kraje, Chiny, Indie, Rosja, Brazylia i Iran, przejmowały odpowiedzialność za ustanowienie pewnego ładu międzynarodowego w chaotycznym świecie. Dzisiaj dodałbym oczywiście Turcję do tego, która ma ogromne możliwości rozwoju, jeżeli pomyślimy, że ludy turkskie, mówiące językami zbliżonymi do tureckiego, podobno oni z Kazachami mogą się dogadać, na przykład sięgają aż do Ujgurów, którzy głęboko w Chiny włażą, prawda? No i Polska oczywiście, to co mnie interesowało. Starożytny geograf i astronom Ptolemeusz pisał, że na zachód od Wisły zamieszkują Germanie, a na wschód od niej Scytowie europejscy. I tak się to za nami ciągnie. Linia Wisły zaprasza do rozbioru, a istnienie Polski, nazywanej często państwem sezonowym, wydaje się wręcz nietaktem. Opinię taką wyrażaną swego czasu przez europejskich intelektualistów rodzaju Voltaire'a i później potwierdzoną przez sowieckiego ministra Mołotowa, który nazwał Polskę bękartą traktatu wersalskiego, podzieliła znaczną część Polaków optujących za rezygnacją z suwerenności i przystąpieniem do tworu o niejasnych zasadach, jakim była Unia Europejska. Tego typu zlepek narodów musi być utrzymywany siłą, albo jak rower jechać do przodu. Stagnacja lub regres gospodarczy, czy też osłabienie centrali kończą się rozpadem. Taki los spotkał Związek Sowiecki, Jugosławię i Czechosłowację. Unia Europejska, skrępowana gorsetem nieprawdopodobnych biurokracji, nie miała szans na współzawodnictwo z Chinami i Stanami, gdzie reguł jest niewiele, a ludzie pracują dłużej i ciężej. Również sytuacja demograficzna wykluczała rozwój, bo o ile możliwa jest eksplozja demograficzna bez rozwoju, o tyle nie znamy przypadku dynamicznego rozwoju w warunkach demograficznej zapaści. Mimo swoich słabości Niemcy zachowały dość siły, żeby pod egidą Unii realizować swoje plany wobec Polski, która nie miała żadnej kontrpropozycji. Wobec deindustrializacji i braku pieniędzy na badania, to zdolniejsi wyjeżdżali do pracy w Niemczech i Stanach. Oznaczało to utratę genów, inteligencji i energii. Co gorsze, do Niemiec wyjeżdżali też silni i zdrowi, zastępując tamtejsze ubytki ludnościowe. Polska nie produkowała już statków, lokomotyw i telewizorów. Stawała się krajem rezerwatów, ośrodków rekreacyjnych i terenów łowieckich. Wzrastało zapotrzebowanie na takie zawody jak leśniczy, kelner, barmanka i sprzątaczka. Wszędzie wymagana była znajomość niemieckiego. Na ulicach widziało się coraz więcej Arabów, Murzynów, Turków, ludzi, którzy mieli zbyt dużą konkurencję w Niemczech czy we Francji. Linia Wisły wyznaczała również granice obecności amerykańskiej. Amerykanie uzgodnili z Rosją, że ich bazy nie przekroczą linii Wisły i nie zatroszczyli się o skonsultowanie sprawy ze szczątkowym rządem polskim. Tymczasem na tej ziemi niczyjej, na wschód od Wisły, zaczęło się coś budzić. Za Bugiem, aż do Oceanu Spokojnego, rozciągał się autentycznie wolny rynek. Odważni przedsiębiorcy wyruszali na jego podbój, szybko się bogacąc. Coraz więcej ludzi zbrzydzonych brukselską biurokracją przenosiło do Olsztyna, Białegostoku i Lublina. W ślad za tym ożywiły się ośrodki uniwersyteckie, filharmonie i teatry. Tu opłacało się znać rosyjski i ukraiński. O białoruskim nie mówię, bo Białorusini, jak przechodzą do ważnych spraw, to mówią po rosyjsku. Tylko w domu o jedzeniu mówią po białorusku. W obu częściach Polski nastąpiło dalsze rozwarstwienie społeczne. Policja ograniczała się do utrzymania porządku w dzielnicach bogatych, skąd ludność biedniejsza, nie wytrzymawszy wzrostu opłat, została eksmitowana lub wyniosła się sama na obrzeża miast, do dzielnic nędzy, które stały się wylęgarnią chorób i drobnej przestępczości oraz zapleczem werbunkowym mafii. Renty, zasiłki i emerytury obniżono drastycznie, dopuszczając inflację bez waloryzacji. Prywatyzacja służby zdrowia pozbawiła masę ludzi dostępu do opieki medycznej. Podzielił się również Kościół katolicki. Część biskupów bywała na salonach i występowała w telewizji. Większość duchowieństwa niższego szczebla pozostała z ludem, stając się jego przedstawicielami i organizatorami. Dołączyła do nich część inteligencji, wyłaniając pomiędzy siebie charyzmatycznych przywódców. Dochodziło do lokalnych buntów i ataków na chronione dzielnice, ale w zasadzie zbrojnym ramieniem ludu pozostawała mafia. Stosunki z napływową ludnością kolorową układały się różnie. Jej sytuacja była podobna do sytuacji biedoty. To przybysze dostarczali jej tandetnych towarów i taniego jedzenia. Lepiej było nie pytać z czego. Ale dochodziło też do krwawych starć, w które policja taktownie nie ingerowała. W połowie XXI wieku pogłębiły się różnice między zachodnią a wschodnią częścią Polski. Zachodnią coraz bardziej uzależnioną od Niemiec, a czymś w rodzaju Królestwa Kongresowego pod dyskretnym protektoratem Rosji. Dziś dalszy los Polski i Polaków zależy głównie od sytuacji wewnętrznej. I jeszcze mam, jak Państwo nie jesteście znudzeni, taki kawałek Polska, wariant dla wierzących. Unia Europejska praktycznie rozpadła się, zanim zdążyła zlikwidować w Polsce rodzinne, rozproszone rolnictwo. To było optymistyczne stwierdzenie. Ocalała część prywatnych masarni i mleczarni oraz tysiące ludzi, którzy umieli produkować żywność tanimi i prostymi sposobami. W warunkach chaosu, wywołanego klęskami żywiołowymi, wędrówką ludu, załamaniem się walut i walkami wewnętrznymi, dawało to przewagę nad krajami, które zdążyły się dostosować do systemu uprzemysłowionego i dotowanego rolnictwa. Podobnie jak w XIV stuleciu, klęski epidemii ominęły Polskę, dając jej szansę na samodzielny rozwój. Pierwsza zorganizowała się Małopolska i to jej energiczny wojewoda objął rządy w całym kraju na podstawie powszechnej zgody. Jego pierwszą decyzją było rozwiązanie Sejmu i Senatu. Rządził za pomocą dekretów lakonicznych i zrozumiałych dla wszystkich. Wielką samodzielność uzyskały województwa. I w sposób naturalny odżyła idea Związku Wyszehradzkiego. Polska, wiedząca czego chce i umiejąca walczyć o swoje interesy, zaczęła się liczyć w przeżywającym konwulsję świecie, w którym dominującą rolę odgrywały już nie finanse i gospodarka, albo kultura i religia. No i tu już kończę. Podobnie jak na przełomie XIV i XV wieku, Polska znalazła sobie wewnętrzną energię, żeby wykorzystać sytuację zewnętrzną. No i to tyle by było.
Dziękujemy. Był to tekst, który pan Lech Jęczmyk napisał pod koniec lat 90. i zawiera on mnóstwo proroczych spostrzeżeń, a niektóre się na szczęście nie spełniły i może to
Bogu dobrze. Dzięki.